Witam Państwa, kłaniam się, Jarosław Pilek. Proszę Państwa, muszę się zabrać do tego tematu, który, znaczy trochę bardziej kompleksowo, dlatego że to jest temat aż nadto ważny, żeby go zostawiać, a jestem w końcu analitykiem gospodarczym, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby olać, mówiąc kolokwialnie, to co mam przed sobą. Śmierdzi, bo musi. No to znaczy Business Insider. I teraz tytuł artykułu z dzisiaj, czyli z 20. Płynie do nas niepokojący sygnał z USA. Goldman Sachs wieszczy katastrofę. Jak Państwo wiecie, ja życzę Amerykanom wszystkiego najgorszego. Najgorszego wszystkim Amerykanom. Wszystkim. In corpore. I nie dzielę ich na Amerykanów ciak, takich, siakich czy owakich, po prostu wszystkim życzę, żeby ich jasny szlak trafił i piekło pochłonęło. Niemniej jednak, oprócz tych moich deklaracji istnieje jeszcze ponura rzeczywistość, ponura, czyli to co, czyli rzeczywistość, która ma się nijak do moich chęci, a i moich życzeń, a mianowicie taka, że jeśli polegnie USA na polu gospodarczym, no to świat będzie miał nielichy problem. Przynajmniej na początku będzie miał nielichy problem. Pytanie, czy z tego problemu wyleczą nas wszystkich, cały świat, Chińczycy, a to jest zupełnie inne pytanie. Na razie jest pytanie pod tytułem: co się stanie, gdy amerykańską gospodarkę zacznie trafiać szlak? No i właśnie o tym tutaj mowa. Nie będę cytował całości, bo nie jestem, nie zatrudnili mnie w Business Insider w roli klakiera, więc tylko powiem tak: zasiłki dla bezrobotnych w USA poszybowały w ostatnim tygodniu o 33%. Ale Goldman Sachs, czyli największy amerykański, żydowski bank świata, wieszczy jeszcze większe kłopoty. A w przyszłym tygodniu osób stających się zasiłek może być 2 250 000, podczas gdy w ubiegłym tygodniu było 281 000 ludzi ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych. Cytuję: w sobotę dowiedzieliśmy się, że liczba ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 70 000 do 281 000. Do 281 000. Ale mimo tego, że to był najgorszy wynik od 1992 roku, wcześniejszy odczyt nastąpił. W porównaniu z wcześniejszym odczytem nastąpił nagły skok o 33%. To jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Cytuję dalej: jednak według ekonomistów Goldman Sachsa napływ nowych wniosków w przyszłym tygodniu może być znacznie większy. Przewidują oni, że odczyt pokaże aż 2 250 000 Amerykanów stających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych. To byłby największy tygodniowy przyrost w historii. Jak wyjaśniają specjaliści amerykańskiego banku, szacunek ten jest oparty o doniesienia prasowe o bezpośrednim wzroście zwolnień na początku tego tygodnia. Linie lotnicze, restauracje, hotele, organizatorzy wydarzeń sportowych, sprzedawcy detaliczni walczą z nagłym spadkiem dochodów spowodowanych zostaniem ludzi w domach. Domowa kwarantanna ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Więc ludzie zostają w domach, tyle że bez pieniędzy. A jak to jest w Polsce? A, to zupełnie inna wojna. Co więcej, jak relacjonują media w USA, państwowe agencje pracy zmagają się z nagłym wzrostem liczby połączeń osób pytających o zasiłki dla bezrobotnych. Departament Szans Ekonomicznych na Florydzie na przykład odebrał zaledwie 3 dni, od poniedziałku do środy, 76 tysięcy takich pytań, w porównaniu z 28 000 przez cały wcześniejszy tydzień. A i teraz cytuję: sprawę nie polepszają wypowiedzi amerykańskich władz. Kilka dni temu minister skarbu USA Steven Mnuchin powiedział republikanom w Senacie, że jeśli nie przegłosują pakietu pomocowego dla gospodarki, to na skutek pandemii koronawirusa bezrobocie sięgnie 20%. To wywołał popłoch. Proszę Państwa, 20%. Co to jest 20%? Ja myślę, że większość z Państwa nie ma żadnego pojęcia, jak jest bezrobocie w Polsce. Ja też zresztą nie. Myślę, że gdzieś w granicach 5, 6, 7% to jest wszystko. W Chinach około 4-5%. I też to są niskie wartości. Ja pamiętam, że ja byłem ostatni raz dyrektorem w latach 2006. To miałem problem, znaczy to nie miałem problemu, dlatego że to był rynek pracy pracodawcy i wtedy, bo ponieważ wtedy bezrobocie sięgało około 12%. Teraz w Stanach Zjednoczonych 20%, podczas gdy normalnie jest w granicach 3-4, to wszystko. A dlaczego ja o tym mówię? I tutaj przestaję się zajmować tym artykułem, ponieważ jak Państwo wiecie, Stany Zjednoczone obchodzą nie tyle co zeszłoroczne święki i życzyłbym wszystkim Amerykanom, żeby ich szlak jasny trafił, jakiś jest tam 300 milionów, szlak jasny trafił podczas wybuchu kaldery wirusa. Ale jako że najprawdopodobniej nie trafił, więc tego musimy zacząć myśleć takimi kategoriami, jakimi miałem. Po pierwsze, jaki to będzie miało wpływ na Chiny? No bo to jest najważniejsze. No? Jakie to będzie miało wpływ na Polskę? Drugie? Znaczy to mnie mniej obchodzi, bo to się w tym dzikim kraju tylu ludzi zajmuje utopieniem naszego kraju, że to, że ja będę myślał o tym, jakby uratować ten kraj, nie ma żadnego znaczenia. A więc Chiny, Polska i całą resztę mam gdzieś. A więc jaki to będzie miał? Znaczy to, że Ameryka już jest zupełnie, wygląda zupełnie inaczej niż to nam się wydaje, to na przykład pokazuje zdjęcie w tym artykule, a zdjęcie namiotów rozstawionych na ulicy. Tak. Znaczy przy ulicy. Tak, ja widziałem takich filmów, które pokazują, jak to w Kalifornii wyglądają przedmieścia San Francisco, Los Angeles. A oglądałem się tyle, że to mnie zupełnie nie dziwi. Slumsy po prostu, slumsy. Więc tutaj to jest jakby dla mnie bez znaczenia. Mogą zdechnąć w tych wszystkich slumsach. Natomiast interesuje mnie, jak to się ma do gospodarki chińskiej. Otóż, a to, co wieszczy się w Stanach Zjednoczonych, to zupełnie ma się nijak do rynku chińskiego, na całe szczęście. Chiny to zupełnie inny kraj, zupełnie inną mentalnością, zupełnie inaczej wyglądający, w którym rządzą inne prawa. Natomiast jedna rzecz jest niestety podobna. Tu i tam zaczyna brakować pieniędzy. Firmom zaczyna brakować pieniędzy. Z tym, że w Stanach Zjednoczonych, jak zaczyna brakować pieniędzy w firmie, no to zwalnia ludzi i ma święty spokój. No? Natomiast w Chinach, nie, w Chinach tak się nie da. Czy w Chinach to nie zupełnie tak to wygląda. Bo po pierwsze, a Chiny są fabryką świata, a więc i z tego co wiem, to w chińskich, przynajmniej w dwóch chińskich fabrykach, w pekińskich, wokół Pekinu, a ludzie, znaczy firmy zaczynają zatrudniać dodatkowych ludzi, bo jest tyle pracy. I nic dziwnego, dlatego że te dwa miesiące spowodowały ogromną wyrwę w produkcji, ogromną wyrwę wśród odbiorców i trzeba będzie naprawdę ruszyć dupę, żeby znaleźć kolejnych nowych odbiorców. Więc Chińczycy podchodzą do rzeczy, do problemu braku właśnie czego? Pracy? Nie, w Chinach nie ma braku pracy. Nie. Co to to nie? A braku pieniędzy. Tak. Braku pieniędzy będzie w Chinach problem. Znaczy dokładnie taki sam problem będzie, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Chinach, jest w Polsce. Za chwilę, być może już jest. Ma miejsce w polskich firmach, ponieważ to, że państwo siedzicie w domach i nie pracujecie lub pracujecie na pół bliska, no to się musi odbić. Tylko właśnie pytanie na kim? Na was? No przecież nie chcecie tego. Na firmie? Firma też tego nie chce. Na państwie? Państwo też tego nie chce. No ale na kimś musi. Ktoś musi za to zapłacić. W normalnym kraju powinno być to rozłożone. I państwo powinno się dołożyć do tego interesu i firma się powinna dołożyć do tego interesu i człowiek na samym końcu zatrudniony tam też się powinien dołożyć do tego interesu. Tak powinno być, prawda? No ale Stan Zjednoczony to nie jest normalny. Świat to jest świat łajdaków, którzy myślą tylko o sobie, w związku z tym nie ma o czym mówić. Ale tym, jak powiedziałem, się nie zajmujemy. Polską też się nie zajmujemy, bo to jest państwo z tektury, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast jak jest w Chinach. I tutaj myślę, że Chiny będą wzorcowym, wygląda na to, już są, wzorcowym państwem, które wytycza pewne nowe sposoby postępowania w niezwykłych sytuacjach. Tak jak powiedziałem, część bierze na siebie państwo, część problemu bierze na siebie państwo, część problemów biorą na siebie firmy, część problemów biorą na siebie ludzie. A dlaczego ja twierdzę, że tak to wygląda? No z tego, co słyszę, co widzę, co czytam. Państwo, jak wiecie, przynajmniej w tej chwili, z tego, co ja wiem, wygląda mi na to, że około 200-300 miliardów dolarów wpompuje w gospodarkę w najbliższym czasie. Co to znaczy wpompuje? To niekoniecznie muszą być pieniądze bezpośrednie, ale to mogą być na przykład kredyty nisko oprocentowane lub w przyszłości bezzwrotne, ale dopiero w przyszłości, zamienione na bezzwrotne. To może tak być. Znaczy to już zaczyna tak być, ale na ile będą to, jak będą oprocentowane te kredyty, to się dopiero okaże. Więc państwo część już obowiązku na siebie wzięło. Druga sprawa. Firmy. Firmy, jak powiedziałem, chińskie firmy są potężnie zadłużone. Więc teraz w nowej sytuacji, kiedy mają się jeszcze dodłużyć, no to dla wielu firm po prostu może być breakdown, czyli koniec. Bankructwo. Chyba, że to będą pieniądze naprawdę spore za niewielkie koszty, czyli innymi słowy niewielkie oprocentowanie, bardzo niewielkie i w dodatku przesunięte w czasie. Tak, żeby firmy zaczęły działać, zaczęły generować zyski i dopiero w momencie, kiedy zaczną generować zyski, będą musiały spłacać te kredyty. Te nowe kredyty również. Ale ja wierzę Chińczykom, znaczy wiem jaki to jest naród, wiem, że to są twardzi ludzie, wiem, że oni dopiero wyszli z wielkich kłopotów, czyli z lat 70. XX wieku. I oni pamiętają, że niewiele brakuje, żeby znaleźć się z powrotem w problemach, w kłopotach. W związku z tym zrobią wszystko, żeby się tam nie znaleźć. Trzecią grupą, najważniejszą i największą, są ludzie. Właśnie pytanie, czy najważniejszą? Trudno to powiedzieć. Trudno to osądzić. Być może, czy wszystko zależy od punktu widzenia. Trzecią grupą w każdym razie są ludzie. Ludzie, którzy na pewno nie zarobili, nie zarabiali przez ostatnie dwa miesiące, a przynajmniej przez miesiąc, minimum. Nie zarabiali, bądź zarabiali małe ilości, bądź nie zarabiali niewiele. A i ci ludzie są głodni pieniędzy. Tak, głodni pieniędzy, ale dla Chińczyka głodny pieniędzy oznacza głodny pracy. A i ja wiem o tym, że w tej chwili, w tych zakładach, o których ja słyszałem, to gdzieś tak 95-97% produkcji już funkcjonuje. A więc ludzie już zaczęli zarabiać. No tak, tylko że nie wszyscy zaczęli zarabiać, nie wszyscy jednakowo zaczęli zarabiać. Ci, którzy mieli jakieś oszczędności, to jeszcze pół biedy, ale bo cały czas powtarzam Państwu, że w mojej opinii około miliarda Chińczyków jest w sytuacji kiepskiej, delikatnie mówiąc, to oczywiście sformułowanie kiepskie to jest taka średnia. A ja mówię o tym miliardzie, nie o 400 milionach, którym się dobrze powodzi, ale o miliardzie. O tym miliardzie, którym się kiepsko powodzi. Więc ci ludzie w tej chwili mają ogromne problemy, zresztą mówiłem o tym wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam, ponieważ państwo, na które ma ich wspomagać, no tak naprawdę nie funkcjonowało przez ostatnie dwa miesiące. Przestało funkcjonować. Więc ci ludzie mają gigantyczny problem. Ci najbiedniejsi, jak zwykle najbiedniejsi mają zawsze największy problem. Ale państwo musi szybciuteńko się z tym problemem uporać, dlatego że ci ludzie, żeby tym ludziom nie przyszło do głowy, żeby wyjść na ulicę. Bo to by było najgorsze rozwiązanie z możliwych. Ja przypuszczam, że nie przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie, ale wiecie Państwo, Chińczycy to są bardzo ciekawi ludzie. Bardzo ciekawi. Średnio. Słowem, ja już nie będę mówił o polskiej sytuacji, bo to już zupełnie bez znaczenia. Bez sensu, bo to jest łajdactwo, problemy z ostatnich, problemy od 1939 roku, więc nigdy nie załatwione, więc nie ma sensu o tym mówić. Nawet nikt nie próbował ich załatwić. Raz jeden niejaki pan Wilczek, zresztą komunistyczny minister gospodarki w roku 89, jeśli dobrze sobie przypominam, plan Wilczka, i to był jedyny interesujący, inteligentny plan gospodarczy dla Polski, o którym nigdy nikt nie mówi, bo się wstydzimy tego, co nastąpiło potem. A to był komuch, notabene pan Wilczek. No i co? Myślący to był. Dobra, a to był komuch ruskiego typu. Natomiast wracając jeszcze, zataczając koło do końca, czyli wracając do Stanów Zjednoczonych. Jak to, co się stanie w Stanach Zjednoczonych, wpłynie na Chiny? Bo to, że wpłynie, to nie ulega wątpliwości. Proszę nie zapomnieć o tym, że istnieje takie pojęcie, nie tylko pojęcie, ale w postaci cash, siła nabywcza. Więc jeśli Amerykanie i Europejczycy zresztą w tym samym momencie stracą ten cash, czyli my, my nie chodząc do pracy, nie mając mniejsze pieniądze lub w ogóle nie mając pieniędzy, nagle przestajemy robić zakupy tak intensywne, jak żeśmy robili wcześniej. A kupowaliśmy co? No, w 70-80% kupowaliśmy chińskie towary. No i co w związku z tym? No i w związku z tym te chińskie towary zostaną na półkach. W związku z tym będą w magazynach. W związku z tym nie będzie nowych zamówień z Chin. W związku z tym zakłady w Chinach nagle zostaną bez zamówień. No i co? Dupa mokra. Tak. No więc taki jest ciąg wydarzeń. Więc te wszystkie działania, które są wykonywane w Chinach, ten zapał ludzi do pracy, te działania, załóżmy, finansowe i fiskalne, mogą jakby rozminąć się z potrzebami świata, reszty świata. I co wtedy? Ano wtedy trzeba będzie przeorganizować przynajmniej część przemysłu. To i tak siądzie gospodarka ogromnie. Jeśli taki ciąg wydarzeń się zdarzy. Ale jeśli się zdarzy, to trzeba będzie przeorganizować, KPH będzie musiał przeorganizować gospodarkę po to, aby pracowała dla siebie. Dla Chin. A jeszcze więcej inwestycji? Jeszcze więcej możliwości funkcjonowania, znaczy tańsze produkty kierowane na rynek chiński, stymulowanie popytu, czyli innymi słowy, stymulowanie popytu wewnątrz chińskiego, bo z Indiami nie dojdą Chińczycy do ładu, w związku z tym trzeba pomyśleć o rynku wewnątrzchińskim. Jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej o rynku wewnątrzchińskim. Przeorganizowanie dużej części przemysłu na potrzeby rynku chińskiego. Ponieważ trzeba będzie ograniczyć eksport. Prawda? Odnoszę takie dziwne wrażenie, że zapowiada się recesja na kilka najbliższych lat. Bo teraz mówi się na razie o tym, że to się szybko skończy. Ale ja odnoszę takie dziwne wrażenie, że to się, że 2-3 lata to będzie minimum, gdy świat, w czasie którego świat będzie wychodził, cały świat, wychodził z tarapatów, które wpadł. A dlatego, że żydowskie plemię zdecydowało się sprawdzić, jakie ma możliwości władania tym światem. Egzamin wypadł dla tej żydowskiej swołoczy celująco. Zdali go celująco. Potrafią zmieniać świat w sytuacji, gdy nie ma powodu do tego, żeby się zmieniło cokolwiek. Potrafią mówić ludziom wszystko. I to jest zdanie egzaminu celujące. W związku z tym, a teraz Chiny będą musiały przygotować się do sytuacji, w której to nie żydostwo, nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi na całym świecie, czyli Żydzi amerykańscy, decydują o losach świata, a w którym Chiny zaczynają decydować o losach świata. Jak to zrobić? A po pierwsze pokonać Żydów swoją i własną bronią, czyli odebrać im zabawki, odebrać im możliwość wpływania na losy świata poprzez media. To jest bardzo trudne, ale realne. Ostatnio pan Trump zrobił krok w tym kierunku, chroniąc żydowskie media, żeby się tak nie stało. A więc przede wszystkim odebrać Żydom zabawki. Dwa, spowodować, żeby to Chiny spojrzały bardziej na siebie w tym najbliższym czasie, w tym bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu. Zajęły się bardziej sobą, odpuściły trochę nowy jedwabny szlak, bo trzeba będzie, nie ma innego wyjścia, bo wszyscy się teraz boją Chińczyków i czy to jest racjonalne, czy nie, ale tak jest. Koniec, kropka. Trzeba będzie spokojnie do tego podejść, trochę zbastować sprawę nowego jedwabnego szlaku, ale cały czas ją ciągnąć, bo to jest trzeci świat. To są inwestycje w trzecim świecie, które są nie do przecenienia. A i zupełnie, i to już kolejny, ostatni punkt, zupełnie olać białe świnie. Po prostu. Białe świnie niech zdechną same. Niech się umoczą, niech udławią się własnym gównem. Tak, Goldman Sachs wieszczy katastrofę w Stanach Zjednoczonych. A ja właśnie powiedziałem Państwu, jaki jest mój bardzo ogólny, bardzo, bardzo ogólny punkt widzenia na to, co się będzie działo w najbliższym czasie, znaczy w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych 2-3 lat na świecie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.